Państwo wiedzą, że w każdy poniedziałek o godzinie 6.30 studio Bejrut na antenie Radia Wnet, ale teraz streszczenie tego wszystkiego, co w polityce w Libanie się działo. Kazimierz Gajowy, dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, tutaj z Bejrutu. Oczywiście jestem tutaj bardzo dobrze wspierany przez naszego eksperta, pana Pawła Rakowskiego, jak również ksiądz Józef tak się zachwycił studiem Radia Wnet w Bejrucie, że też z nami tutaj przy konsoli sobie na takim wysokim taborecie siedzi, a na wysokim po to, żeby dokładnie widzieć to, co się dzieje za oknem na autostradzie nad morzem.
No i?
No właśnie dzisiaj szeroko opowiadaliśmy o tym, co się dzieje w Libanie. Oczekujemy przede wszystkim potwierdzenia, choć nasz tutaj pan redaktor Paweł Rakowski wątpi, mówi raczej do tego nie dojdzie, że miałby być ogłoszony nowy premier, osoba częściowo znana, a nawet dość dobrze, chociażby dlatego, że no, już był ministrem finansów. Jest to pan Muhammad Safadi, pochodzący z Trypolisu, gdzie tak naprawdę chyba tam najwięcej się, panie Pawle, dzieje, jeżeli chodzi o manifestacje.
No na pewno miał też najciekawszy przebieg, to znaczy zrabowano cukiernię i w sumie cały czas tam coś się dzieje, no ale to z pozytywnym aspektem jest to, że akurat miasto dość mocno skrzywdzone przez los i historię odziewa się we flagi libańskie, czyli to jest bardzo pozytywne i bardzo optymistyczny przekaz na przyszłość, że jednak w końcu mieszkańcy tego miasta czują się w Libanie.
No to taki przekaz jest wspaniały i to, czy ten pan będzie w ogóle jako kandydat, czy w ogóle premierem, to się okaże. Z tym, że wspominaliśmy w naszej audycji porannej, że niestety nie ma czystych rąk, nie ma czystego sumienia. Mówimy tu o sumieniu takim finansowym, z tych dóbr, o które naród się upomina. O to wybrzeże przepiękne, na którym powstało tak wiele różnych instytucji typu hotele, restauracje, porty. On coś takiego też posiada. Ale nazwiskiem, może i imieniem, które optymizmem napawa, to jest pan Melhem Khalaf, adwokat, który został wybrany na szefa Lord des Avocats, czyli myślę, to można tłumaczyć jako Związku Zawodowego Adwokatów. Jest to osoba ceniona, znana, profesjonalna, ale z żadną partią nie związana. Może to wydawać się dziwne, a jednak nie jest, bo kilka dni temu to właśnie adwokaci pod wodzą byłego ich przewodniczącego zademonstrowali publicznie poparcie dla władz, a w sposób szczególny dla pana prezydenta Michela Aouna, co wydaje się w tym kontekście trójwładzy no przynajmniej lekko nie w porządku. Być może warto podkreślić, co ta rewolucja, bo tak się nazywa, tutaj wszyscy krzyczą Saura, no dodają Sylmija, czyli rewolucja pokojowa. Wczoraj, a raczej już dzisiaj, bo to było po północy, zatrzymaliśmy się z księdzem Józefem w takim miejscu, gdzie restauracje nigdy nie zamykają swoich drzwi, gdzie te mięsa się prażą, gdzie ciągle te kanapki przesmaczne są robione. No i oczywiście księdza Józefa coś bardzo zaskoczyło, bo jaką młodzież ksiądz dojrzał?
No, zobaczyłem grupę młodzieży taką kolorową, taką półroznegliżowaną i tak mi się przypomniała akcja i sprawa LGBT. To była taka młodzież, nocne włóczęgi takie po zakamarkach miasta Bejrutu, co się plątają, i to była trzecia nad ranem, myśmy wyjechali z lotniska. I taką kolorową menadżerię młodzieży libańskiej żeśmy też spotkali tutaj.
No to, panie Pawle, raczej jest wielkie zaskoczenie i chyba byśmy się takich efektów tej saury nie spodziewali.
Na pewno byśmy się tego nie spodziewali i ja się cieszę, że z wami razem nie byłem. Niemniej to jest fakt, to znaczy pojawiają się różne środowiska, które się chcą podczepić pod cały ten nurt rewolucyjny, no i wspomniane tutaj przez księdza środowisko też się zaczyna ujawniać, chociaż wcale nie jest żadną nowością, jeśli chodzi o Bejrut, no ale to już jest osobna historia.
No tak, także to też takie efekty uboczne, miejmy nadzieję, chociaż jest to młodzież bardzo, bardzo jeszcze no, w wieku prawie, że niedojrzałym, bo oceniałbym na 17-16 lat. Oczywiście miks, czyli dziewczyny, chłopaki. Myślę, że tutaj więcej było w tym wszystkim teatru niż rzeczywistości, ale to też o czym świadczy. Ksiądz Józef chce nam coś jeszcze dopowiedzieć ze swoich świeżych obserwacji.
Ja bym wolał zaśpiewać.
Ale to zaśpiewajmy to nie... innym razem.
Razem, tak.
Bardzo
rozumiem.
Pozdrawiamy księdza, pozdrawiamy Kazimierza Gajowego, Pawła Rakowskiego. Na zegarze godzina 8:16 to było studio Bejrut, a jeszcze dzisiaj w Radiu Wnet czeka nas studio Londyn i jego premiera. Mam nadzieję, że udana, a później studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski. To o godzinie 18:00, teraz na zegarze godzina 8:16. Wywiad telefoniczny. Gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk PiS, który jest w Brukseli. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Boliwia, Hongkong, Gruzja, Iran, Liban, Francja, Turcja, Czechy, Izrael to tylko niektóre kraje, w którym jest napięcie, w których są demonstracje. Do czego to wszystko zmierza?
No, zmierza w złym kierunku, ale w każdym z tych przypadków trochę z innych powodów. Ale taką praprzyczyną tego wszystkiego jest, że ludzie nie potrafią się dogadać albo że nie istnieją mechanizmy politycznego rozładowania czy rozwiązania tych problemów. Na przykład we Francji, gdyby sprawnie działały instytucje Piątej Republiki, no to ludzie by nie musieli wychodzić na ulicę. Natomiast jest blokada instytucjonalna instytucji Piątej Republiki. Parlament jest prawie ubezwłasnowolniony. Nie można tego wykrzyczeć w parlamencie ani skorygować kursu rządu. Tak wadliwie jest skonstruowana konstytucja Piątej Republiki.
Piąta Republika. Prezydent Macron dosyć ekstrawaganckiego wywiadu udzielił The Economist, w którym wiemy, co powiedział na temat NATO, wiemy, co powiedział na temat Unii Europejskiej, ale ten kryzys, który tak się przetacza przez świat, kiedyś czymś musi się zakończyć. Czy ktoś na świecie trzyma jeszcze lejce?
No, obawiam się, że nie. Obawiam się, że to są ciągi wypadków w różnych miejscach na globie, na które różni możni tego świata mają wpływ większy lub mniejszy, ale takiego oglądu całości w sensie sprawczym nie widzę, nie ma takiego środka. No, chciałoby się, żeby to była ta najbardziej uniwersalna organizacja, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale ona też ma dysfunkcję polegającą na tym, że nie może rozwiązać najważniejszych konfliktów ze względu na konstrukcję Rady Bezpieczeństwa, gdzie najwięksi ci członkowie stali Rady Bezpieczeństwa mają prawo weta. Czyli na ogół są to Rosja, Chiny, które nie pozwalają na rozwiązanie zgodnie z wolą społeczności międzynarodowej konfliktu. Jeżeli te konflikty się na siebie nałożą i nastąpi kumulacja, no może być niebezpiecznie. Ostatnio szef sztabu armii brytyjskiej powiedział o tym, że możliwa jest trzecia wojna światowa wywołana przez Rosję.
To są słowa bardzo znaczące, a czy z takim wywiadem pana Kołomojskiego, czyli jednego z czołowych teraz i najbardziej wpływowych oligarchów ukraińskich, który udzielił wywiadu New York Times i powiedział o czołgach rosyjskich stojących pod Krakowem, czy spotkał pan ten wywiad, przeczytał pan ten wywiad?
No, samego wywiadu nie, jego mówienia tak. No dziwna wolta pana Kołomojskiego. No długo by o nim opowiadać, o tym potężnym oligarsze ukraińskim, ale tak naprawdę ważne jest, czy on ma, czy nie ma. A tutaj są różne zdania na ten temat, przełożenie na prezydenta Zeleńskiego. dlatego że poglądy można mieć, natomiast jeżeli ma się instrumenty sprawcze, on jako wielki potentat finansowy ma, ale dodatkowo jeżeli miałby mieć przełożenia finansowe, no to takie istota tej wolty, o której mówię, polega na tym, że Kołomoiski, który stał po stronie suwerennej Ukrainy, teraz robi ukłony w stronę Rosji, twierdząc, że to wszystko, co wyrządziła Rosja Ukrainie, można zapomnieć. Więc gdyby w tym kierunku miała iść polityka ukraińska, oby nie, no to by oznaczało, że instaluje sobie wewnątrz swojego formalnie terytorium kontrolowanego przez siebie Ukraina takie nowe Naddniestrze. Donbas, który byłby formalnie ukraiński, a tak naprawdę pod kontrolą Rosji. To by oznaczało, że perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej no w zasadzie przestały być realne.
Pan trzyma rękę na pulsie tej międzynarodowej polityki. Od 2004 roku jest pan w Europarlamencie. Był pan przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Europarlamentu. Jakby pan nazwał ten listopad 2019 roku? Czy to jest jakiś wyróżniony moment w historii współczesnej?
No jest takich kilka wydarzeń, które pozwalają powiedzieć, że jest to punkt zwrotny. Nowy kształt Unii, mam na myśli nowe instytucje i znak zapytania, w jakim kierunku to pójdzie. Rosja w zasadzie w tym momencie wygrywa batalię o Nord Stream, jeszcze kładąc na stół oszustwo rosyjskie na gruncie prawa niemieckiego bez majestatu, tym razem całkiem w postaci kruczka prawnego, który pozwoli ominąć prawo europejskie. Pytanie, czy Komisja Europejska znajdzie sobie odwagę, żeby się temu przeciwstawić. No i w zasadzie wygląda na to, że proces okrążania Unii Europejskiej od sąsiedztwa wschodniego po południowe, czyli Syria, a za chwilę Ukraina, za chwilę Libia, może przywrócić ten szantaż migracyjny, który przecież jest gdzieś tam głęboko autorstwa rosyjskiego.
I czy temu towarzyszy jakaś refleksja w Brukseli?
Refleksji jest masa. Pytanie, czy refleksja przekłada się na działanie. Ja odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Chociażby ślepy zaułek, w jaki zabrnęły relacje europejsko-amerykańskie. Rozpadająca się, oby jeszcze zawróciła z drogi Wielka Brytania, ale Brexit, no to jest katastrofa. To wszystko sprawia, że jest wrażenie, no co najmniej braku kontroli sytuacji, czyli nie ma z nami pilota, albo jakiegoś takiego fatalistycznego brnięcia w kierunku nieuchronnego pogorszenia się sytuacji. No wrócę, jeżeli szef sztabu Armii Brytyjskiej mówi o możliwej trzeciej wojnie światowej, jednocześnie w najpotężniejsi Unii Europejskiej chcą robić business as usual, czyli biznes jak zwykle z Rosją, która w wielu przypadkach za tym stoi, bo przecież w tej chwili na tapecie mamy i potwierdzenie tego, że za Brexitem stały wpływy rosyjskiego wywiadu i za sytuacją katalońską również. No to wszystko sprawia, że nasza wiara w siłę Zachodu i jego sojuszy no jest opatrzona znakiem zapytania. Jedno co wierzę, i to z własnego wpływa interesu sojuszu Zachodu, że gdyby co, to artykuł 5 zadziała i dlatego niedopuszczalne, karygodne wręcz jest to, co w tym wywiadzie mówił prezydent Macron.
Że nie wie, czy ten artykuł 5 działa i czy będzie działał, a w tym wszystkim jest jeszcze brak Komisji Europejskiej, pad w samym sercu Europy i niemożliwość powołania nowych władz.
No jest nadzieja, że jednak 1 grudnia, no ale instytucje się kłócą, no bo tak naprawdę zaczęło się od tego, że Rada, czyli państwa członkowskie zakwestionowały no, mniemanie Parlamentu Europejskiego, że to jego prerogatywą jest wyznaczanie, kto będzie szefem komisji. Teraz Parlament Europejski, oczywiście są jakieś merytoryczne tego podstawy, ale się w cudzysłowie mści i kolejnych komisarzy odrzuca. Najpierw 3, rumuński, węgierski, francuski, teraz już został na patelni węgierski, ale Parlament może nie zdążyć, chociażby z przyczyn formalnych. Może coś się prześlizgnąć na nowy rok nawet. A poza tym komisja wygląda na strukturę słabą, bym się mylił, ale triumvirat w zasadzie z partii ludowych, szefowa i socjalista i liberałka, wiele nominacji no wątpliwych, już nie wchodząc w szczegóły. I gdyby miała pociągnąć tą tradycję komisji Junckera i uzurpować prawo, żeby uczyć demokracji kraje członkowskie, sama będąc w poważnych problemach i z dużymi znakami zapytania. Także ja bym raczej wiązał nadzieję w dyskontynuacji tego, co było kadencją Junckera. Oby tak było. Wielkie zadanie dla Polski, żeby Unia zajęła się sprawami ważnymi, a nie błahymi i nie pobocznymi, i żeby jednak próbowała bronić interesu całości, a nie słuchać możnych tego europejskiego świata i pozwalać na realizację takich egoistycznych i szkodliwych projektów jak Nord Stream 2.
Polska w tym wszystkim jest oazą spokoju. Jutro exposé premiera Mateusza Morawieckiego, jutro wotum zaufania dla rządu nowego, starego rządu premiera Mateusza Morawieckiego, ale Polska nadal jest na cenzurowanym. Nadal w Brukseli nie dostrzega się tego, w jaki sposób przebiegły wybory parlamentarne w Polsce. Nadal się nie dostrzega tego wszystkiego i tych wszystkich pozytywnych faktów, które są związane z Rzeczpospolitą.
No, uprzedzenia wobec Polski są w różnych miejscach, w Brukseli nie tylko. Ta debata o nieistniejącej ustawie zakazującej podobno edukacji czy wychowania seksualnego pokazała, że można wprowadzić w błąd 3/4 eurodeputowanych, którzy nie wiedząc w jakiej sprawie głosują nie, ponieważ nie lubią Polski, a to, że nie lubią Polski, jest oparte o to, że uwierzyli swoim kolegom, bo socjalistów przekonali politycy lewicy, a liberałów politycy nowoczesnej, a ludowców z kolei politycy Platformy, i ci uwierzyli, w związku z czym głosowali w sprawie, której nie ma. Tak samo jak przedtem na wniosek komisji, która odchodząc zadaje jeszcze ostatnie ciosy, Trybunał Sprawiedliwości Unii wypowiadał się na temat nieistniejącego prawa. No, gra pozorów i absurdów, ale naprawdę wielkie, wielkie podziękowania się należą polskiej totalnej opozycji, bo przecież nic z tego by nie było, gdyby nie ich kłamstwa, ich donosy, ich napaści na Polskę, używanie zagranicy do rozgrywek krajowych. Czekam z niecierpliwością, aż Polacy to zrozumieją i sprawią, że jednak będzie w Polsce normalna opozycja, a nie coś, co w zasadzie na miano opozycji nie zasługuje.
Małe święto pewno było w EKR-ze, czyli w ugrupowaniu, które współtworzy Prawo i Sprawiedliwość, z powodu wyborów hiszpańskich. Do EKR-u należą politycy związani z partią Vox, hiszpańską partią, która podwoiła swój wynik w wyborach w Hiszpanii.
Vox podwoił w badaniach w Szwecji, EKR-owska partia jest w tej chwili największa, mówię w badaniach, bo to nie są wybory. Także ten nurt, który reprezentują europejscy konserwatyści reformatorzy, rośnie według pomiarów sondażowych znowu. Dzisiaj, gdyby były wybory, byłby o 1/3 większy niż był w wyborach majowych, czyli scena się przesuwa, co niekoniecznie musi znaleźć odzwierciedlenie w systemie rządów w poszczególnych krajach, ani automatycznie mieć przełożenie na rozkład sił w Unii, w instytucjach Unii, ale co w dłuższym okresie czasu wskazuje na trend i na to, kto poprawnie odczytuje znaki czasu w Europie.
A jaka jest pana podpowiedź, jeśli chodzi o exposé premiera Mateusza Morawieckiego? Co powinno się w nim znaleźć?
Oj, na ten temat już powiedziano może słów. Generalnie biorąc, bym powiedział, że to powinno być takie wystąpienie, po którym Polacy powiedzą: tak, trzymać, panie premierze. Czyli odważne stawienie czoła dwóm obszarom, w dwóch obszarach. Po pierwsze, zrobienie tego, co jeszcze nie zostało zrobione, czyli dokończenie spraw, tak, chociażby reforma sądownictwa czy prace wielkie infrastrukturalne. A po drugie, no, przejście do ofensywy w polityce zagranicznej i zaprzeczenie temu przekonaniu, że w nieskończoność będzie można nas stawiać zacenzurowanym i pod ścianą, co chyba jest szczególnie trudne, ale wbrew potocznemu mniemaniu, w tym wymiarze przynajmniej godnościowym, polska polityka zagraniczna nie jest obojętna ludziom. Ludzie nie chcą, żeby nas wyszczano i stawiano do kąta. Także ciąg dalszy i nowe realizacje w polityce gospodarczej i emancypacja, może tak, w polityce zagranicznej. Tego bym oczekiwał od tego nowego exposé i nowego kursu.
A to, że ciężar spraw europejskich przesunięto z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do kancelarii premiera, jest dobrym znakiem?
Ja nie jestem obiektywnym sędzią. Ja ten model wymyśliłem w 1991 roku. 8 lat sprawowałem urząd ministra spraw europejskich. Będąc przekonanym w oparciu o studia i w oparciu o rozpoznanie sytuacji w krajach członkowskich wówczas mniejszej Unii, że ciężar decyzji w polityce europejskiej przenosi się ze spraw zagranicznych w kierunku urzędu premiera. I na tym była zbudowana Urząd Integracji Europejskiej przez wiele lat. I dopiero potem zostało to przesunięte efektywnie przez ministra Sikorskiego i zniszczono pewien zasób, pewną tradycję, zasób ludzki, pamięć instytucjonalną. Jeżeli w tej chwili to będzie tworzone, odtwarzane i będzie sprawnym instrumentem w rękach pana premiera i ministra spraw europejskich, pana Konrada Szymańskiego, to ja będę tylko kibicował temu.
Pewno. My również bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i kłaniam się.
Jacek Sariusz Wolski z Serca Europy z Brukseli. Na zegarze godzina 8:34. Słuchają państwo Poranka Wnet, a w nim piosenka Częstograj.